co jest złe. Jak ja na przykład widzę protest rolniczy, demonstrację w Warszawie, odnośnie na przykład niskiej ceny trzody chlewnej, załóżmy, i w poniedziałek robi to jeden związek zawodowy, we wtorek drugi związek zawodowy, za środę trzeci związek zawodowy, to, ale to wygląda naprawdę mało efektownie i mniejsza jest siła przebicia. Ale musimy mieć też świadomość, że to jest celowo robione, ponieważ skłóconym narodem, podzielonym jest łatwiej rządzić. I naród jest dzielony specjalnie, właśnie przez związki zawodowe, przez jakieś różnego rodzaju skłócanie narodu, tak samo jak napuszczanie mieszkańców wsi na mieszkańców miast, wmawianie mieszkańcom miast, że rolnicy tak wiele skorzystali na Unii Europejskiej, na, później skłócanie mieszkańców, powiedzmy, miast, napuszczanie na górników, że tak powiem. To jest celowo wszystko robione, żeby skłócać naród i wtedy można łatwiej rządzić narodem.
Bardzo dziękuję, panie Janczyszu Bardanowski.
Ja wiem, rozumiem, że wszyscy mówimy z troską o tym, jak zapewnić dobrą przyszłość polskiej wsi. Natomiast chyba całkowitą utopią jest to, że można połączyć organizacyjnie wszystkie organizacje na wsi w Polsce. Już taką jednomyślność organizacyjną to przez 50 lat przeżywaliśmy i na dobre nam nie wyszło. To, co robimy dzisiaj tu w tym studio, to, co pan redaktor zapoczątkował, próba znalezienia wspólnoty poglądów osób reprezentujących różne opcje, różne partie polityczne. I proszę zauważyć, że zarówno w dyskusji, która toczyła się w telewizji, jak i tutaj, znajdujemy właściwie w większości spraw zgodne podejście i mamy pewne pomysły, w jaki sposób tę polską wieś ratować. To też jest element budowania pewnej jedności, reprezentowania polskich obszarów wiejskich. A jeszcze na marginesie chcę powiedzieć tak, bo pan tu postawił taki delikatny zarzut, że opcja liberalna jest, ja stwierdziłem, że ona nie rozumie pewnych elementów. Podtrzymuję to i jednocześnie chcę powiedzieć tak, że akurat na liberałów w Polsce bardzo dobrze działają pewne sugestie czy opinie wynikające z Unii Europejskiej czy organizacji międzynarodowych i można się czasami posłużyć argumentami organizacji międzynarodowych. Wspominaliśmy, że liberałowie w Polsce chcieliby likwidować KRUS. Bank Światowy, który jest w Polsce wyrocznią dla liberałów, stwierdził, że należy utrzymać kasę rolniczego ubezpieczenia i specyficzny system finansowania ubezpieczeń społecznych w rolnictwie. Niedawno była bardzo ostra reprymenda Unii Europejskiej, która jest kolejną wyrocznią dla liberałów w Polsce, że należy bardzo szybko wprowadzić biopaliwa, które przez liberałów były w Polsce kwestionowane. Czyli często można uzyskać argumenty o rebur od tych organizacji, które dla liberałów są wyrocznią, popierające te nasze plany czy programy, o których tutaj mówimy.
Dziękuję bardzo. Proszę pan poseł Zawicki.
Ja chciałem powiedzieć tak, że tutaj prezentowaliśmy zakres, pewien zakres programów, ale chciałbym też jako doświadczony już w tych sprawach powiedzieć, jak przełożyć tą naszą zgodność co do programów na programy całych ugrupowań. Bo dotychczasowa praktyka, ja tutaj mówię na podstawie głosowań, mówi, że niecałe ugrupowania wypowiadają się w tych kwestiach jednoznacznie. Nie chciałbym tutaj przytaczać jakichkolwiek głosowań tych, których państwo reprezentujecie, przynajmniej tych, którzy są w parlamencie. Ale chcę powiedzieć, że moja obserwacja jest jednoznaczna, że jeżeli nie będzie tej jednoznaczności, tej prezentowanego programu w realizacji całych ugrupowań, to też nie dojdzie do rozwiązania problemów polskiej wsi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dla tego, żeby się bronić, no to trzeba być zorganizowanym. Myślę tu o grupach producenckich. Przeszkodą dla zrealizowania tego, żeby te grupy producenckie mogły powstawać i realizować się i bronić polskich rolników przed pazernością mafijną, tak to bym nazwał, jest potrzeba odpowiednich uregulowań prawnych, które by dawały szansę na powstawanie tych grup producenckich.
Nie, a więc nie obkładanie ich podatkami. A więc tak. Nie obkładanie ich przede wszystkim podatkami.
Oczywiście. To jest ta zapora, którą liberałowie wprowadzili. I nie było takiej siły parlamentarnej, która by odrzuciła te podatki, które są przeszkodą dla zorganizowania się polskich rolników.
Dziękuję bardzo. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Proszę bardzo, słuchamy.
Audycji można?
Tak jest. Jest pan na antenie, bardzo prosimy, szybciutko.
Już może mówić, tak?
Tak, tak. Witam wszystkich serdecznie. Ja chciałem na początku zadać to pytanie.
Ale może tak pan nam powie, kto?
Krzysztof Chmielinka, Lwówek Wielkopolski.
Witamy serdecznie.
No, mianowicie chciałbym zacząć, że to będzie może pewnym niemiłym zgrzytem, ale no, trzeba sobie to powiedzieć, no, aż do bólu chyba. Mianowicie w stosunku do pana z PSL-u. Przecież panowie byliście u władzy w sojuszu z SLD kilka razy. Co było zrobione dla tych rolników? Być może walczyliście, ale niemniej ten sojusz był utrzymywany, rząd rządził. Panowie z samoobrony, o ile wiem, pamiętam, a pamięć mam raczej dobrą, w czasie rządów AWS-u bardzo żywiołowo żeście protestowali przeciwko różnym niefortunnym posunięciom. Natomiast teraz milczycie nawet w sprawie paliw. Nie widać was, a paliwa są w cenie zwariowanej. Następna sprawa, pan poseł z Prawa i Sprawiedliwości, to jest sobie bardzo cenię partię i panów Kaczyński. Przecież panowie, pan teraz tu wspominał o równym traktowaniu większych i mniejszych gospodarstw, ale wy wspieraliście twardo wejście do Unii Europejskiej na tych złych warunkach. Jednoznacznie wskazywaliście, że trzeba do tej Unii wejść. Ja nie wiem, jak to teraz będzie negocjowane. Ja bym prosił, jeżeli można, żeby panowie chociaż w kilku słowach, ja oczywiście mówię dużymi skrótami, myślę, w inny sposób tutaj zabierać dużo czasu i przedstawić wszystko, ale to jest właściwie te hasła. Spróbowali troszkę wytłumaczyć się ludziom, bo jak my mamy wam wierzyć? Słyszymy, trzeba, należy, będziemy walczyć. Pani tam zrobi wszystko, ale co konkretnie? Jeżeli można, prosiłbym o...
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
To zaczyna pan poseł Wojciech Szczęsny-Zawiecki z PZL.
Dziękuję. Można oczywiście od tej wiary odsądzać Polskie Stronnictwo Ludowe. Ale jeżeli ktokolwiek ma dobrą pamięć, to może zobaczyć, że Polskie Stronnictwo Ludowe, reprezentując polską wieś, czyniło wszystko to, co było możliwe, nie mając nigdy większości, nawet tej, jeśli chodzi o rządy. I tutaj chcę przypomnieć tylko dla tych, którzy się trudnią statystyką i wiedzą, jak to się odbywało. W 1993 roku do 1995 zarządu Waldemara Pawlaka, który nie sprzedał banków, nie podpisał funduszy inwestycyjnych, a w rolnictwie to tylko można by przypomnieć ceny. Chciałbym mieć jako rolnik takie ceny, które były za Waldemara Pawlaka. To było 700 zł za tonę pszenicy, to był złotówka za litr paliwa. I nie będę już przytaczał, 4,20 za kilogram trzody chlewnej, więc jeżeli zważywszy, że to jest 13 lat, no to i przy takim składanym procencie inflacji, to myślę, że dobrze by było, żeby tamten okres był utrzymywany. Ale niestety nie mieliśmy takiej możliwości wpływu. Były rządy następnego ugrupowania, które też nie bardzo ceniło rolnictwo i stąd też myślę, że to, za co możemy wziąć odpowiedzialność, to na tyle, na ile mieliśmy możliwości wpływów. W ostatnim rządzie zostaliśmy wyrzuceni za to, że nie chciano realizować programu Polskiego Stronnictwa Ludowego, między innymi biopaliw, etc. Ja tu nie chciałbym już przypominać, bo to by wyglądało, że jestem zmuszony do obrony, ale co Polskie Stronnictwo Ludowe robiło dla polskiej wsi, to myślę, że sami rolnicy mogą ocenić. Natomiast dzisiaj wieś jest podzielona z różnych względów.
Bardzo prosimy, pan Zbigniew Grajoszek, Samoobrona.
Ja reprezentuję Związek Zawodowy Samoobrona i Partię Samoobrona. I powtarzam, jestem w samoobronie od samego początku, od 1991 roku i zawsze broniłem Polski i polskich rolników. To mogę podać przykłady. Nie mówiąc o ceny świń, nie mówiąc o ceny zboża. Tu jest wiele przykładów, czy czynsze dzierżawne, czy podatki, czy sprawy klęsk, czy uwłaszczenie, czy ustawa ustroju rolnych. Wszędzie zabieraliśmy głos. I ja powiem tak, że głosując na poszczególnych kandydatów samoobrony, trzeba przejrzeć ich życiorysy. I też trzeba odwołać się do tego, że partia jako samoobrona nie jest w koalicji z rządzącej, więc my nie możemy odpowiadać za to, co ktoś nawyprawiał. My sobie możemy tylko pogadać i tak mówią, że jesteśmy bandą pieniaczy. Co tu uważam za nieprawdziwe, bo w programie, który przedstawiamy, jest parę punktów odnośnie tego, co pan pytał. Wprowadzenie paliwa rolniczego, bonów paliwowych dla rolników i promowanie odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem biopaliw płynnych. Nie będę rozszerzał tematu, niech każdy się wypowie.
Bardzo proszę, PiS.
Pan zadał pytanie, czy można nam wierzyć. No, ja byłem działaczem Porozumienia Centrum, byłem wiceprezesem tej partii, przygotowywałem jak gdyby program dla AWS-u, ten program realizowałem i mogę panu powiedzieć, że równocześnie przygotowałem stanowisko w sprawie ochrony środowiska i prowadziłem negocjacje w tym zakresie. Muszę panu powiedzieć, że przestałem być ministrem po 2 latach i nie uważam, że w jakiś sposób żeśmy złamali to, co było zapowiedziane w programie Akcji Wyborczej Solidarność odnośnie ochrony środowiska człowieka. Jednak Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie stało i stoi nadal na tych samych pozycjach, że musi być zachowana państwowa własność lasów. Zawsze żeśmy mówili, że trzeba to, co jest zaletą wielką Polski, promować w układach międzynarodowych. Także nie uważam, żeby można było powiedzieć, że nam nie można wierzyć. Rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość przygotował program generalny, w którym rolnictwo jest jedną z integralnych części.
Dziękuję bardzo. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Radio Maryja?
Tak, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja z Gdańska.
Prosimy bardzo. Pana imię?
Jan.
Jan z Gdańska. Jan bardzo z Gdańska.
Proszę Państwa, bardzo ważne, proszę uważać. U nas tutaj, w Gdańsku, roznosili jakieś reklamy reklamujące Donalda Tuska na prezydenta. Halo?
Tak, słyszymy pana.
Na prezydenta. Tacy się ludzie młodzi i to do każdej skrzynki. No i w końcu tam znajomy pyta się ich, co to jest, kto to płaci. No i tam dali do zrozumienia, że Donald Tusk spotkał się z kobietami Niemkami, jakieś Niemki dwie, niedawno miał spotkanie i dostał prawdopodobnie, no nie wiem dokładnie, ale prawdopodobnie dostał 2 miliony euro na reklamę siebie i swojej
partii. Ja myślę, że wie pan, to są takie... Tak, to są prawdopodobnie jedna pani z drugiej pani. Ja myślę, że nie będziemy tutaj...
Jak pan będzie miał dowód konkretny, to prosimy przysłać to według mnie media, prawda? Na pewno nie będziemy tego ukrywać. A takie mówienie to jednak, no cóż, to możemy powiedzieć, że roznosimy plotki, to
niczemu nie służy. Jeszcze ktoś powie się, Radio Maryja, takie...
Dziękuję panu Janowi. Ja myślę, że przejdziemy jeszcze do telefonu związanego z tematem audycji. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Halo,
proszę bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz jest
zawsze. Mówi Maria Myszkowska z Sieradzkiego. Ponieważ ta dyskusja wcale mnie zainteresowała, bo jestem rolnikiem, ale Państwo tutaj nie odnieśliście się do wielu pytań, które tutaj padły. Szczególnie mnie właśnie interesuje i dalej będę to drążyć, jak PiS będzie realizował, no świetny zresztą program dla rolnictwa, z Platformą. Tu mam właśnie pytanie do pana Adrianowskiego, którego bardzo cenię, bo rzeczywiście jest takim mądrym, ale jak on siebie widzi w tej koalicji? A przecież no, PiS nie widzi innej możliwości, żeby wejść z tymi narodowymi czy ludowymi ugrupowaniami. Państwo również w swoim programie PiS-u mówicie o dużych gospodarstwach, o takich latyfundiach i po prostu przecież to jest ogromne zatrucie środowiska, stworzenie takich latyfundiów, tak jak to pan Stokłosa robi i po prostu uważam, że przede wszystkim należy popierać gospodarstwa rodzinne, które przetrwały nawet najtrudniejsze czasy stalinowskie.
To znaczy, przepraszam, proszę panią, mówię tak, jak ja znam program PiS-u, jak to, co reprezentuje to pan poseł Adanowski, to co ja czytałem, to tam raczej o rozwoju gospodarstw latyfundycznych nie ma mowy w programie, natomiast jakieś tam przecieki wolnomyślicieli, którzy są w PiS-ie, to jest inna sprawa, natomiast program PiS-u na dzień dzisiejszy nie proponuje rozwoju wielkich gospodarstw, raczej popiera małe, rodzinne gospodarstwa rolne.
No to świetnie. Natomiast jest no, istotą rzeczy chyba to, że w ogóle polskie rolnictwo upadło, to jest cały program Balcerowicza, czyli utrzymanie mocnej złotówki. I państwo tego nie poruszyliście, bo przecież w ogóle nie opłaca się eksport, opłaca się cały czas import i właśnie poprzez supermarkety idzie ta tania żywność zatruta. Poza tym, no, pani Szyszko powiedział, no, że możemy tutaj być producentami, że mamy bardzo zdrowe miody, mamy w ogóle bardzo zdrową żywność, bo mamy zdrowe ziemie, niezatrute. Ogromność, właśnie miłość i przywiązanie chłopa polskiego do ziemi. I w ogóle Polska jest pięknym krajem i strasznie ubolewam nad tym, że właśnie to się dzieje, że liberałowie cały czas niszczą ten kraj. I właśnie bardzo mnie to martwi, że PiS chce jednak wejść w koalicję, bo przecież Platforma to jest dawna Unia Wolności. I tutaj widzę takie ogromne zagrożenie. Również istotne jest to, że ugrupowania, które państwo, nie wszystkie oczywiście, poza LPR-em i Ruchem Patriotycznym to i Samobroną, to te dwa ugrupowania jednak były za wyjściem do Unii, co no, jednak przyczyniło się do upadku polskiej wsi, bo przecież i te przepisy unijne, które powodują no, taki, no, no, że to prawo jest tak fatalne, a my przecież, no, teraz nasz parlament musi się liczyć z prawem unijnym. Jak państwo to widzicie? Jeszcze mam takie...
Dobrze, bo tych pytań jest dużo, nie zdążymy odpowiedzieć. Bardzo proszę, ale proszę o skracanie. Tak, słucham.
Ponieważ są, sytuacja jest tak tragiczna, jak państwo w ogóle widzicie, żeby w ogóle umorzyć kredyty klęskowe dla rolników, bo dawanie następnych kredytów to po prostu ogromnie obciąża. Chciałabym, żebyście się jeszcze odnieśli do ośrodków doradztwa rolniczego, które były no, świetne, a które niestety teraz są w fatalnym stanie finansowym i po prostu i w ogóle o likwidacji szkół na wsi. Proszę,
wszystkie tematy pani poruszyła.
No chciałabym.
Natomiast ja bym chciał się pani zapytać o jedną rzecz. Tak. Na czym polegała świetność ośrodków doradztwa rolniczego?
Ja uważam, że jednak rolnik przychodził do tego ośrodka i tam otrzymał tą poradę od profesjonalnych ludzi i to doradztwo było za darmo. I miał ten kontakt, bo ja jestem rolnikiem i kontaktowałam się z wieloma doradcami.
Dziękujemy bardzo. Zaczynamy odpowiadać. Tak? Zaczynamy już odpowiadać. Bardzo proszę,
Pani Mario, dziękuję za dobrą ocenę programu Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze zostało tu wyjaśnione całkowite nieporozumienie o popieraniu dużych latyfundystycznych gospodarstw. Jest to oczywiście, nigdzie w programie PiS-u to nie występuje. Nie wiem skąd po raz kolejny o tym słyszę. Zakładam, jeszcze raz powtarzam, chyba piąty raz dzisiaj, jesteśmy za utrzymaniem maksymalnie dużej ilości gospodarstw chłopskich, rodzinnych i zastosowanie takich form pomocy, które pozwolą te gospodarstwa utrzymać w żywotności społecznej i ekonomicznej, a nie rugować te gospodarstwa i ludzi przepędzać do bajek, do miasta. Natomiast chcę powiedzieć, że nasz program jest programem realnym. My nie umiemy opowiadać bajek, jak w jednej z reklam sieci komórkowych. Dlatego jest to program sprawdzony i weryfikowalny. Pytanie o relacje z Platformą pojawia się po raz kolejny i ja powiem na to w ten sposób. Liberałom trzeba wytłumaczyć, jaka jest specyfika polskiego rolnictwa. Trzeba przedstawić argumenty również organizacji międzynarodowych, o których przed chwilą wspominałem, które pokazują, że propozycje liberalne w Polsce są szkodliwe. Jeżeli to się nie uda, to PiS nie jest zdeterminowany na bycie w koalicji za wszelką cenę z Platformą Obywatelską. Mówił o tym prezes partii, mówił pan Jarosław Kaczyński, że my chcemy, nawet idąc na pewien kompromis, niestety sprawowanie władzy jest kompromisem, realizować program naprawy sanacji Polski, również realizacji pewnych zadań w rolnictwie, o których tutaj wielokrotnie mówiliśmy. Jeżeli nie będzie możliwości realizacji, to PiS nie zamierza w takiej koalicji pozostawać.
Jak można, to jeszcze bardzo króciutko. Polityka jest grą kompromisów, natomiast są pewne dziedziny, pewne domeny, z których PiS na pewno nie zrezygnuje. Będzie ich bronił do ostatniego i wielokrotnie pan Jarosław Kaczyński się na ten temat wypowiadał. Są rzeczy, z których ustąpić nie możemy. Oczywiście z przyjemnością byśmy wygrali wybory i wtedy nie będzie problemu.
Pan poseł Wojciech Zarzycki.
Ja chciałem powiedzieć tak, podzielić opinię o doradztwie. Powiem, że te rozwiązanie, które zostało przyjęte, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Poprzednie doświadczenia z doradztwem rolników były dobre. Myślę, że to, że chciano niejako prowadzić odpłatność za usługi, to było tą przeszkodą do tego, żeby mogło ono funkcjonować. Zresztą było bardzo to doradztwo blisko rolnika. Dzisiaj wygląda na to, że będzie to doradztwo komercyjne i na pewno nie będzie służyć rolnikom.
Znaczy ja, jeżeli chodzi o doradztwo rolnicze, mam zupełnie inne poglądy na ten temat, ale tutaj bardzo proszę pan Krzysztof i pan Wroński.
Zadała bardzo precyzyjne pytanie dotyczące kredytów klęskowych. Proszę państwa, w Polsce wystąpiła i występuje, niestety ona się utrwala, susza glebowa na znacznym obszarze Polski. Już to nie jest tylko zagrożenie dla zbóż, które są sprzątnięte, ale również dla kukurydzy, buraków, ziemniaków, wysek, drugi pokos traw. Rzeczywiście rolnikom jest potrzebna pomoc i nie, przepraszam za wyrażenie, kolejny kredyt i podpieranie kredytu kredytem. Dla wielu gospodarstw nawet ten nisko oprocentowany kredyt jest ścieżką prowadzącą do upadku gospodarstwa. Dlatego ja chcę przypomnieć również, to jest pewna inicjatywa, z którą Prawo i Sprawiedliwość wyszła, wystąpiłem łącznie z przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, panem posłem Mojżesowiczem, do premiera Belki o uznanie wszystkich zgłaszanych przez wojewodów terenów za dotknięte klęską, po to, by można uruchomić szereg różnych działań, a nie tylko kredyty klęskowe. W tej chwili są zaoferowane, oprócz następnych kredytów, niektórzy rolnicy są na to zdecydowani, prolongaty kredytów wcześniej zaciągniętych. Jest rozważana, rząd to ostatnio przedstawił, możliwość umorzenia składki KRUS-u i umorzenia podatków płaconych na rzecz gmin. Natomiast niezależnie od tego, by udrożnić rynek zboża, by doprowadzić do tego, że te gospodarstwa, które są w najgorszej sytuacji, żeby mogły stanąć na nogi, wystąpiliśmy do rządu, a rząd pierwszy raz się zdarzyło, że przyznał rację organizacji rolniczej, wystąpił do Unii Europejskiej o wprowadzenie kredytów skupowych, by mniejsze firmy, również gminne spółdzielnie, mogły rozpocząć skup zboża, by zmienić tę minimalną partię towaru 80 ton, od której to było jakieś fatum ciążące na Polsce, zaproponowano zmniejszenie o połowę i przyspieszyć skup interwencyjny unijny o jeden miesiąc. Również wystąpiliśmy o przyspieszenie dopłat bezpośrednich o półtora miesiąca, by zapewnić płynność finansową gospodarstwom. Nie wiem, które z tych działań zostaną zrealizowane, ale to nie od organizacji rolniczej i nie od opozycji politycznej, parlamentarnej zależy realizacja, tylko od tych, którzy jeszcze w tej chwili sprawują władzę.
Jeżeli chodzi o ośrodki doradztwa rolniczego, to w moim przekonaniu istnieje też możliwość takiego scenariuszu, że jeżeli będzie sąd, znaczy płatne porady w ośrodkach doradztwa rolniczego, to tak samo firmy prywatne mogą przejmować pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, którzy byli, są często bardzo dobrze wyszkoleni, oferując im większe pensje. Tam zostaną w ośrodkach doradztwa rolniczego sami gorsi ci pracownicy i ośrodki doradztwa w pewnym czasie mogą w ogóle zniknąć u nas. Ale tu jeszcze chciałem też powiedzieć, bo pewien tutaj radiosłuchacz dzwonił i powiedział o kampanii Platformy Obywatelskiej. I właśnie tutaj widać, jak to masa materiałów, ten mailing pocztowy, masę billboardów. To jest zastanawiające też, skąd Platforma Obywatelska ma takie duże pieniądze. Ja na przykład osobiście jeżdżę sam z ulotkami po kręgu bydgoskim, z moimi znajomymi, naszymi działaczami, którzy pracują non-profit i jeździmy, męczymy się codziennie wiele godzin, a Platforma Obywatelska robi to w jeden dzień, płacąc kilkanaście tysięcy złotych za jedno dostarczenie tego rodzaju ulotki na taki okręg bydgoski pocztą i ma to w jeden dzień, także to było też bardzo trafne spostrzeżenie.
Dziękuję bardzo pani Małgorzata Marchewska.
Jeśli chodzi o kwestię doradztwa rolniczego, uważam, że jest najważniejszą, żeby rolnicy sami mieli wystarczające wykształcenie i żeby dzieci rolników kontynuowały rozwój swój intelektualny w na przykład uniwersytetach ludowych. O czym też powinno się mówić. To jest lepsze niż doradztwo, a nie ma nic darmo. To jeszcze jedna kwestia.
Dziękuję bardzo. Pan Zbigniew wydaje się bardzo.
Ja chcę jeszcze powiedzieć w sprawie prawa polskiego i kredytów klęskowych. W sprawie prawa to samoobrona stoi na stanowisku takim, że trzeba uporządkować nasze prawo, które jest chore. Surowo należy ukarać wszystkich rządzących, którzy doprowadzili polską gospodarkę do stanu zubożenia. Polski majątek, który był wyceniony na 400 miliardów dolarów w wyniku prywatyzacji, przychody wynoszą 77,6 miliarda USA, czyli sprzedano za około 7% wartości. Druga sprawa, sprawa kredytów klęskowych, to tak jak prezes Ardanowski mówił, uważam, że kredyt na kredyt, czyli piąty kredyt klęskowy, to jest tak jakby odzieranie leżącego czy umierającego. Uważamy, że powinno nastąpić pomoc daleko idąca ze strony państwa, nie tylko jakieś procentowe umorzenie czynszu, bo o podatku rolnym to w ogóle się nie mówi. Zdecydowanie zawieszenie kredytów, prolongowanie tych, które już są, a także umorzenia jakieś czynszu, podatku. W ten sposób należy naprawdę pomóc polskiemu rolnictwu. A przede wszystkim dochodowość musi być rolnictwa, bo jeżeli nie ma dochodowości, to w ogóle nie mamy o niczym. Tu żadnej
oczywiście,
rozmowy.
Oczywiście, panie Zbigniewie, bardzo serdecznie dziękuję. A ja oczekuję od Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie od pana Ardanowskiego, inicjatywy ustawodawczej dotyczącej tej sprawy, aby doradztwo rolnicze przyszło pod Izby Rolnicze, a nie było dla innych. Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryję.
Kontynuujemy nasze rozmowy, rozmowy z słuchaczami, z naszymi gośćmi, którzy są obecni w studiu Radia Maryja od kilku godzin. Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radia Maryja. Proszę bardzo, słuchamy. Halo?
Proszę. Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca i zgromadzonych gości. Witamy. Kłania się Michał z Bochum, z Niemiec. Tak. Oglądałem sondę. Halo?
Tak, panie Michale, słuchamy.
Tak, i właśnie na podstawie tej sondy stwierdziłem, że bardzo polscy rolnicy są zawiedzeni, rozgoryczeni i wręcz zrujnowani. Ja mówię o wielu rolnikach, nie o tych wielkoobszarowych, co na dobrych gruntach siedzą, tylko o tych, co mniejszych. Nie tak dawno im przecież obiecano im złote góry, szczególnie ci wielcy od tej całej propagandy, profesorowie wiatrowie i nie wiem jeszcze jacy tam inni im pomagali. Jak słyszę, że i też ci właśnie z tej partii, która się mieni, że chce teraz przejąć władzę, że oni też namawiali polskich rolników, w ogóle polskie społeczeństwo do Unii. Dziwię się, że jeszcze oni chcą nadal iść tą drogą. Panie profesorze, niech pan sobie zajrzy na strony internetowe na Norwegię i niech pan zobaczy, czy mają problemy norwescy rolnicy. Jeżeli nie, to należy wzorce brać z tamtego państwa. A po drugie, półtora roku temu już mówiłem o tym, jakie zastosuje zasadzki właśnie Unia Europejska na Polskę i na te słabsze kraje. Już były tu rozmowy prowadzone, że po 2007 roku nie będzie żadnych dopłat do rolników. Niech to rolnicy se wezmą pod uwagę. Dostają teraz niewiele, a po 2000 roku nie dostaniecie nic. Jeżeli polskie państwo będzie coś mogło ze swojego budżetu wysłupać, to wam coś dopłaci, a tak to nie. Zginiecie, bo te bogatsze państwa nie chcą wspomagać biedniejszym i dlatego chcą, żeby polskie gospodarstwa nie były konkurencyjne, bo wiadomo, że jest zdrowa żywność, a tutaj jest żywność modyfikowana, to już jest dawno widać to po tej młodzieży, jaka gruba rośnie, a oni bydlą na polską ziemię. Dziwię się, że do tej pory nie zabroniono sprzedaży obcokrajowcom. Wiem, że Liga Polskich Rodzin robiła to, ale no niestety są takie rządy i trzeba po prostu rządy zmienić na rząd patriotyczny, taki, który zadba o swoich ludzi i mówię wam, postawić, tak jak te inne państwa, te, które nie należą do Unii, bo nie ma przyszłości dla państw narodowych w Unii. Nie ma. Oni nie mają programu na to. Nie będzie. Po 2000 roku mówię wam, że nie będzie dopłat z Unii. Zniosą to. Te bogate państwa zniosą, bo oni dopomogą swoich rolników, a dla was biedaków nie będzie. Jest taka sprawa. Głosować na tych, nie bać się, choćby byli nieduże partie, ale te, które są patriotyczne, te, które stawiają na swoich ludzi, na tych głosować, a nie na tych, którzy chcą rozprzedawać. Dziwię się, że pan Kaczyński jeszcze chce co roku, jak dojdzie do władzy, to chce rozprzedać po 10 miliardów rocznie. No coś strasznego.
A gdzie pan to słyszał, panie Michale? Bo to też tak...
Proszę?
Gdzie pan to słyszał, panie Michale? Gdzie pan to czytał?
O czym? O tych 10 miliardów? Tak, a jak tak. To w naszym dzienniku? W naszym dzienniku, na dwie szpalty takie wielkie czytałem osobiście.
Dawno?
W naszym dzienniku. A tak. Byłem niedawno w Polsce i w rękę mi kupiłem i czytam wywiad z panem.
Dobrze, to panowie zaraz się do tego odniosą, bo myślę, że warto. Pozdrawiam pana gorąco, panie Michale.
Proszę bardzo. Życzę, żeby nastąpiły zmiany jak najszybciej. Na patriotów, nie na żadnych sprzedawczyków.
W każdym razie, no tutaj myślę, że panu w studiu na pewno o patriotyzm mamy prawo posądzać i sądzimy, że są patriotami.
Wszyscy chcą dowiedzieć głos, może zaczniemy od pana Marcina
Brońskiego. Każdy po kolei.
Sonda, którą mogliśmy zobaczyć w telewizji Trwam, to była sonda, która oddawała realnie sytuację, jaka jest na polskiej wsi. Szkoda, że taka sonda nigdy nie była emitowana w telewizji publicznej, niestety. W mediach publicznych i w telewizji publicznej pokazuje się, że rolnicy są zadowoleni, że modelowy polski rolnik to jest 200 hektarów ziemi, 180 sztuk trzody, bydła mlecznego i tak dalej. I tutaj radio słuchacz miał rację, że trzeba sięgnąć tutaj do korzeni. Dlaczego jest taka sytuacja obecna na wsi? Otóż dlatego, że weszliśmy do Unii Europejskiej, ceny spadły, ponieważ zboża, ponieważ takie ceny są w Unii Europejskiej, że cena interwencyjna na pszenicę to jest 101 euro, dopłaty nie rekompensują polskim rolnikom tych strat, jakie ponieśli ze względu na wzrost kosztów produkcji, spadek produkcji rolnej. I teraz przy wyborach należy zwrócić na to uwagę, kto naprawdę do tej Unii zachęcał, kto się przyczynił, przyłożył rękę do tego stanu rzeczy, jak jest obecnie, a kto nie. Liga Polskich Rodzin ostrzegała przed Unią Europejską. Ja nawet osobiście byłem autorem ulotek, które mówiły o zagrożeniach, jakie płyną z Unii Europejskiej. I następna kwestia, jaką radny słuchacz mówi, to jest kwestia ziemi. Zgadzam się w zupełności, że kwestia ziemi powinna być jak najbardziej tutaj uwidoczniona. Ziemia polska powinna być w polskich rękach. Ile ojczyzny, tyle ziemi, jak mówi Wincenty Witos.
Dziękuję bardzo. Pan poseł Zazyski.
Ja chciałem wrócić do tego tematu dotyczącego suszy i konsekwencji płynących.
Ale może to, co mówił słuchać, może do telefonu się ustosunkujmy, dobrze?
No więc mogę podzielić zdanie, że absolutnie trzeba się bronić przed sprzedażą polskiej ziemi, bo to jest rzecz nieodzowna, żeby nie dopuścić do czegoś takiego, co ma miejsce w niektórych rejonach Polski Północnej, gdzie funkcjonują wielkie gospodarstwa, wielkie fermy, te fermy Schmidfielda, które robią takie wielkie spustoszenie, degradacje. No, to jest zadanie bardzo, powiedziałbym, na czasie, żeby ci, którzy będą tą władzę sprawować, po pierwsze, nie dopuszczali do koncentracji produkcji, bo ona niszczy środowisko i jakie koszty całe społeczeństwo będzie ponosić, a także i rolnicy, którzy z tego tytułu tych małych gospodarstw nie mogą sprzedać swojej produkcji za odpowiednią cenę.
Pan profesor Janusz,
tak, ja bardzo się cieszę, że pan mówi z miasta Bochum. Znam to miasto bardzo dobrze, utrzymuję kontakty z Uniwersytetem w Bochum. Z tego uniwersytetu pracuje mnie w Katedrze Architektury i Krajobrazu jeden pan doktor, który w tej chwili robi habilitację, jest Niemcem. Natomiast równocześnie chciałem panu powiedzieć, że jestem czytelnikiem Nowego Państwa i równocześnie zamieszczałem artykuły w prasie. Bardzo zachęcam do mojego takiego artykułu Kompleksy czy brak wiedzy, gdzie się ustosunkowałem jako również działacz i z jednej strony Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, jak również działacz PiS-u co do spraw związanych z negocjacjami. Sam tytuł Kompleksy czy brak wiedzy świadczy o tym, że do tego przywiązaliśmy ogromną wagę. Ja chciałem powiedzieć, że Jarosław Kaczyński zawsze mówił, wielokrotnie mówił, że w tej układzie Unii trzeba dbać o własne interesy, dbać o własne państwo, że państwo jest podstawą i ludzie mieszkający w tym państwie są podstawą i trzeba dbać o te interesy, wykorzystać wszelkie szanse, które są tutaj możliwe do wykorzystania. To tyle, co chciałem powiedzieć.
Dziękuję bardzo pani Małgorzata. Bardzo proszę.
Właśnie to, co jest najważniejsze. Nie jest najważniejsze, że małe dopłaty, czy one będą, czy nie będą. Należy chronić suwerenność we wszystkich jej przejawach. I ochroną suwerenności jest przede wszystkim ochrona narodu przed innymi narodami, które chcą zawłaszczyć jego dobrem.
Dziękuję bardzo panu. Cieszę bardzo nas.
Pana Michała z Bochum już kilkakrotnie miałem możliwość słuchać i bardzo sobie cenię jego opinię, natomiast no jednak trzeba nie rozmijać się z prawdą. Podawanie przykładu norweskiego nie jest dobrym przykładem dla poparcia wchodzenia czy nie wchodzenia do Unii Europejskiej. Bardzo niewielka grupa rolników norweskich żyje sobie doskonale z dwóch powodów. Ponieważ ceny żywności w Norwegii są pięciokrotnie wyższe niż w Polsce, a jednocześnie Norwegia dysponuje tak ogromnymi zasobami ropy z Morza Północnego, że stać ją na finansowanie w znacznie wyższym stopniu swojego rolnictwa niż robi to nawet Unia Europejska. A cóż powiedzieć o wsparciu, jakie było z budżetu państwa polskiego przed wejściem do Unii Europejskiej. Dlatego przykład norweski jest całkowicie nietrafiony. Rzeczywiście pomoc unijna dla rolników w Europie jest kwestionowana z dwóch powodów. Niektórzy twierdzą, że w ogóle nie należy rolnikom pomagać, co jest całkowitym niezrozumieniem mechanizmu wspólnej polityki rolnej. Inni twierdzą dla odmiany, że ta pomoc jest w sposób nieracjonalny transferowana do rolników. Choćby niedawno podany przykład, że bardzo duże gospodarstwa w starej Unii Europejskiej, zresztą to dotyczy i naszych gospodarstw, pochłaniają lwią część pieniędzy przeznaczonych na wsparcie wsi. Na przykład gospodarstwo ministra rolnictwa Holandii otrzymało w zeszłym roku 200 tysięcy euro dotacji. A największym odbiorcą pomocy unijnej dla rolnictwa jest rodzina królewska w Wielkiej Brytanii, posiadane przez nią ogromne majątki ziemskie. Nie o taką pomoc oczywiście chodzi. I pomoc dla rolników europejskich powinna koncentrować się na pomocy dla ludzi żyjących na wsi, dla ludzi pracujących na wsi, dla ludzi utrzymujących się z rolnictwa, którym nielekko się żyje w całej Europie, a nie być transferowana do ogromnych latyfundiów. Natomiast ja nie słyszałem, uczciwie powiem, gdybym słyszał, to bym o tym wspomniał, nie słyszałem nigdy o tym, że po 2007 roku mają nastąpić jakieś drastyczne zmniejszenia czy zabranie pomocy unijnej. Ona będzie w różny inny sposób transferowana, natomiast jest całkowitą nieprawdą, że Unia planuje u siebie i w całej Unii Europejskiej zlikwidować dopłaty bezpośrednie.
To możliwe i prawdopodobne niestety.
Budżet Unii Europejskiej na lata 2007-2013, na którym toczy się w tej chwili dyskusja między Anglikami a innymi krajami, w każdym wariancie, również angielskim, zakłada utrzymanie dopłat bezpośrednich dla rolników całej Unii Europejskiej.
Ja myślę, że tak. Bardzo proszę pan.
Ja jeszcze chciałem w imieniu samoobrony dwie kwestie poruszyć, że do Unii chcieliśmy pod jednym tylko warunkiem, że na równych prawach, a jeżeli nie, to w ogóle. Druga sprawa, powinno nastąpić przed przystąpieniem do Unii Europejskiej uwłaszczenie na ziemiach zachodnich i północnych, a także na Warmii i Mazurach. Bez uwłaszczenia wstąpienie do Unii było poważnym błędem.
No, ta ustawa przypadła. Proszę Państwa, kończymy tą część naszych rozmów niedokończonych. Zapraszamy jeszcze po północy. Naszymi gośćmi dzisiaj byli pani Małgorzata Marchlewska, lista numer 1, okręg wyborczy numer 26, pozycja 2 z Gdyni, Ruch Patriotyczny. Pan Marcin Wroński z Inowrocławia, lista numer 3, pozycja 24, ostatni okręg wyborczy numer 4 z Ligi Polskich Rodzin. Pan Jan Krzysztof Ardanowski, okręg wyborczy numer 5, lista numer 6, pozycja 3 z Prawa i Sprawiedliwości. Pan profesor Jan Szyszko, lista numer 6, okręg podwarszawski
numer 20, pozycja 4, też PiS. Pan profesor, pan poseł Zarzycki, Wojciech Święty Zarzycki, do Senatu, okręg wyborczy 11, pozycja 23, pan Zbigniew Krajoszek z Samoobrony, lista numer 15, pozycja 10, okręg wyborczy numer 34. Serdecznie zapraszam do rozmów po godzinie 23. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Po 24, przepraszam, po godzinie 24, czyli w nowym dniu. Serdecznie dziękuję ojcu Januszowi. Niech będzie pochwalony Chrystus, moja zawsze dziewica.
Dzień modlitwą, liturgią godzin. Chcę modlić wspólnie kompletę. Zapraszamy bardzo gorąco. Niech teraz telefony posłużą naszej modlitwie. Oto numer stron. Hymn przyjdź do nas, Panie, z 4 tygodnia. Strona 973. Wydanie skrócone 1168. Psalmodia, czytanie modlitwa z tekstów po drugich niż porach. Niedziel, strona 978. Antyfona końcowa. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia. Strona 975 w wydaniu skróconym 1171. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Przyjdź do nas, przeprośmy jeszcze właśnie Pana Boga za nasze grzechy końca tego dnia. Czynimy rachunek sumienia. Chcemy podziękować za to, co było, a za zło przeprosić za nasze słabości. Czynimy to teraz w chwili ciszy, by potem móc się pomodlić i zakończyć dzień. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem.
Serce
napełnij pokojem i ciszą najlepsze, Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną, pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Pan Cię okryje swoimi piórami,
nie ulękniesz się strachu nocnego.
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka.
Mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
Bo On sam Cię wyzwoli z siły myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz, wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
Będą Cię nosili na rękach, aby stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie mnie wzywał, a jego wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Pan Cię okryje swoimi piórami.
Nie ulękniesz się strachu nocnego.
Czytanie z Księgi Apokalipsy. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy, światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.
Amen.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się, Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością obudzili się na chwalenie Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie słodyczy i nadzieja nasza, witaj.
Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez podole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modliła się Zofia z Kozienic. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy Pani Zofio, pozdrawiamy gorąco i życzymy dobrej nocy.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy Pani za modlitwę, no i wszystkim słuchaczom za bycie razem z nami przed północą i teraz także, myślę, po północy jest 23:50.
Skrót wydarzeń z kraju i ze świata. W roku Eucharystii uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego wzywa nas do zastanowienia się nad głęboką i nierozerwalną więzią między Nim a celebrą eucharystyczną. Przypomniał o tym Ojciec Święty Benedykt XVI w rozważaniach przed dzisiejszą modlitwą Anioł Pański w Castel Gandolfo. Papież mówił o znaczeniu krzyża jako widzialnym i publicznym wyrazie wiary oraz o Eucharystii, która jest upamiętnieniem całej tajemnicy paschalnej. Po odmówieniu południowej modlitwy Ojciec Święty udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego i pozdrowił przybyłych w różnych językach, w tym także naszych rodaków. W czwartą rocznicę zamachu w Stanach Zjednoczonych Benedykt XVI modlił się także za wszystkie ofiary terroryzmu na świecie. O rychłą beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II modliło się dzisiaj w Kalwarii Zebrzydowskiej kilkadziesiąt tysięcy wiernych podczas odpustu narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystej sumie pontyfikalnej odprawionej przed ołtarzem polowym przewodniczył metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Stanisław Dziwisz. Eucharystię poprzedziła droga krzyżowa, podczas której modlono się w intencji beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II. Ojciec Święty, gdy dwukrotnie pielgrzymował jako papież do Kalwarii, prosił, by poświęcano mu modlitwę za życia i po śmierci. Wierni z parafii błogosławionego Edmunda Bojanowskiego na Ursynowie w Warszawie uczestniczyli w Eucharystii w intencji ofiar terroryzmu i o Boże miłosierdzie dla całego świata. Przez cały rok po niedzielnej mszy świętej wierni z parafii modlą się koronką do miłosierdzia Bożego za ofiary terroryzmu i o pokój na świecie oraz każdy poniedziałek odmawiają akt oddania świata Bożemu miłosierdziu. Uroczystości odpustowe w rocznicę objawień maryjnych połączone z dożynkami diecezjalnymi odbyły się dzisiaj w Sanktuarium Maryjnym w Giedrzwałdzie koło Olsztyna. Do sanktuarium przybyło około 30 tysięcy pielgrzymów z archidiecezji warmińskiej i całego kraju. O trudzie pracy rolników podczas tegorocznych żniw mówił w homilii metropolita warmiński ksiądz arcybiskup Edmund Piszcz. Zaapelował także do pielgrzymów, by troską i opieką otoczyli osoby potrzebujące i ubogie. Niezwykłe widowisko plenerowo-telewizyjne zatytułowane Częstochowska Wiktoria odbyło się dzisiaj na Jasnej Górze. Było to uczczenie trwającej 38 dni obrony Jasnej Góry w listopadzie i grudniu 1655 roku. Ponad 300 wykonawców, aktorów i muzyków przedstawiło historię klasztoru, cudownego obrazu Matki Bożej oraz moment oblężenia Jasnej Góry przez wojska szwedzkie. W tworzeniu fabuły spektaklu został ujęty także fenomen pielgrzymowania na Jasną Górę i postać szczególnego pielgrzyma jasnogórskiego, Ojca Świętego Jana Pawła II. Przypomniano także jasnogórskie spotkania Polaków w trudnych momentach współczesności. Uśmiech na twarzach, różańce w dłoniach. Tak najkrócej można opisać dzieci, które wraz z rodzicami i wychowawcami szczelnie wypełniły stołeczną salę kongresową, by koncertem z Panem Bogiem rozpoczynamy nowy rok szkolny, zainaugurować kolejny etap nauki. Spotkanie ubogacili swoją obecnością ksiądz biskup Antoni Długosz z Częstochowy i ojciec dr Zbigniew Klawka, prowincja warszawski prowincji redemptorystów. W podwórkowych kółkach różańcowych modli się już dzisiaj 127 tysięcy dzieci na całym świecie. Dzięki transmisji przeprowadzonej przez Radio Maryja i telewizję Trwam w dzisiejszym spotkaniu mogły uczestniczyć dzieci z całego świata. Następny modlitewny zjazd podwórkowych kółek różańcowych dzieci odbędzie się za tydzień w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie. W wypadku polskiego autobusu, który przewrócił się dzisiaj na drodze w pobliżu Kninu w południowej Chorwacji, poszkodowanych zostało 12 osób, w tym 3 zostały ranne. Według nieoficjalnych informacji przyczyną wypadku mogło być niedostosowanie prędkości do warunków. Droga była kręta, a w rejonie panowała mgła. Jutro o godzinie 13.30 w kościele świętego Aleksandra przy placu Trzech Krzyży w Warszawie odprawiona zostanie msza święta za duszę świętej pamięci profesora Jana Mura Jankowskiego. Następnie na cmentarzu powązkowskim odbędą się uroczystości pogrzebowe. Dziś przypada czwarta rocznica ataku terrorystycznego z 11 września 2001 roku na Nowy Jork i Waszyngton. Uroczystości rozpoczęły się minutą ciszy, dokładnie w godzinie ataku na wieżę WTC. W Nowym Jorku w wyniku uderzenia porwanymi samolotami i zawalenia się wieżowców World Trade Center zginęło prawie 3000 ludzi. W Waszyngtonie odbył się Marsz Wolności dla upamiętnienia około 200 ofiar uderzenia przez jeden z samolotów gmachu Pentagonu. Tysiące osób przeszło z Pentagonu do położonego w centrum miasta rozległego skweru przed Kapitolem, gdzie odbył się koncert mający uczcić pamięć zabitych 11 września, a także żołnierzy poległych z Iraku. Obchody rocznicowe odbywają się w cieniu huraganu Katrina. Około 200 tysięcy osób wzięło dzisiaj udział w 16. pokojowym marszu z Perugii do Asyżu, zorganizowanym w tym roku specjalnie w rocznicę zamachów terrorystycznych w USA oraz na 3 dni przed 60. sesją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Tam, gdzie sieje się pokój, kwitnie sprawiedliwość, brzmiało jedno z najczęściej powtarzanych haseł marszu. Pod hasłem Odwaga humanizmu dla pokoju rozpoczęło się dzisiaj w Lyonie międzynarodowe spotkanie międzyreligijne z cyklu Ludzie i religie, organizowane przez Rzymską Wspólnotę Świętego Idziego. W tym roku odbywa się ono już po raz 19 i pierwszy raz we Francji. Uroczystej mszy świętej w Bazylice Matki Bożej przewodniczył arcybiskup Lyonu ksiądz kardynał Philippe Barbarin. Prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów ksiądz kardynał Crescencio Sepe poświęcił dzisiaj w Baku kamień węgielny pod budowę kościoła katolickiego, pierwszego od przeszło 70 lat. Nastąpiło to podczas mszy świętej, którą wraz z księdzem kardynałem koncelebrowali m.in. nuncjusz apostolski w Azerbejdżanie oraz przełożony misji Baku ksiądz Jan Czapla. Czterej księża biskupi z Chin, zaproszeni przez Stolicę Apostolską do udziału w rozpoczynającym się 2 października w synodzie, nie będą mogli pojechać do Rzymu, podały źródła chińskiego kościoła patriotycznego, który nie uznaje zwierzchności papieża. Jedną z przyczyn odmowy mogło być zaproszenie jednocześnie z 4 księżmi biskupami z Chin księdza biskupa z Tajwanu, którego przyjazd do Rzymu nie zależy od decyzji władz w Pekinie. Izraelski rząd na swym posiedzeniu wyraził zgodę dla ostatecznego wycofania oddziałów izraelskich ze strefy Gazy po 38 latach okupacji ziem palestyńskich. Ministrowie zaaprobowali także wycofanie się wojska z egipskiego pogranicza w tym zamieszkanym przez Palestyńczyków rejonie. Tymczasem mająca się dzisiaj odbyć ceremonia przekazania przez Izrael władzy nad strefą Gazy, autonomii palestyńskiej, została odwołana na skutek palestyńskiej reakcji na niedzielną decyzję rządu izraelskiego, który postanowił nie burzyć synagog w ewakuowanych osiedlach żydowskich w strefie Gazy, mimo ostatniego orzeczenia Sądu Najwyższego, który wyraził zgodę na ich wyburzenie. To był skrót wydarzeń z kraju i ze świata.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Stokłosa atakuje, czytam w jutrzejszym naszym dzienniku. Senator Henryk Stokłosa, który najprawdopodobniej naraził powiat pilski na groźną katastrofę ekologiczną, kontratakuje i pozywa do sądu osoby występujące na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. Goście Radia Maryja ujawnili skandaliczne działania Stokłosy. Z inspektorami i kontrolerami obiadki i bankiety. Senator czuje się bezkarny. Dzieci z podwórkowych kółek różańcowych przybyły dzisiaj do warszawskiej sali kongresowej. Na koncert z Panem Bogiem rozpoczynamy nowy rok szkolny. Spotkanie ubogacili są obecnością ksiądz biskup Antoni Długosz i ojciec Zdzisław Klawka, prowincjał warszawskiej prowincji ojców redemptorystów. Do dzieci przemówiła także Madzia Buczek, inicjatorka powstania podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Do szkoły z Jezusem i Maryją. Relacja w naszym dzienniku. Czterej księża biskupi z Chin zaproszeni przez Stolicę Apostolską do udziału w rozpoczynającym się 2 października synodzie nie będą mogli pojechać do Rzymu. Komuniści nie wypuszczą biskupów. Negocjacje wyborowe zakończyły się fiaskiem. Po kilkunastugodzinnych rozmowach negocjacje zostały zerwane. Pracownicy zakładu są gotowi do zaostrzenia protestu. Będzie eskalacja konfliktu? Pyta nasz dziennik. Wbrew propagandzie, to wcale nie Platforma Obywatelska, ale Prawo i Sprawiedliwość idzie do wyborów z programem naprawy gospodarki państwa. Jego elementy przedstawia w naszym dzienniku Małgorzata Gos. Kapitałem jest w pierwszym rzędzie człowiek. Czytam w jutrzejszym naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.